co to będzie. Zielono wszędzie. 15 czerwca 2009.00. Producenci sprzętu i oprogramowania, jak wszystkie firmy, dążą do zwiększenia sprzedaży swoich produktów i osiągania zysków. Hasła ekologiczne, takie jak Green IT, choć mają wymiar społeczny, to bez konkretnych efektów ekonomicznych z reguły pozostają puste. Na szczęście, coraz więcej firm zaczyna widzieć związki między rozwiązaniami ekologicznymi a możliwością zwiększenia lub przynajmniej utrzymania zysków. W przypadku Green IT producenci koncentrują się głównie na rozwiązaniach pozwalających oszczędzać energię. Jest to bowiem coś, co względnie łatwo można obliczyć i przekonać potencjalnych odbiorców, że inwestycja się opłaca. Sukces firm aktywnie i praktycznie wspierających ideę Green IT zależy więc przede wszystkim od umiejętności pogodzenia biznesu i ekologii. Czasami może się wydawać, że hasła ekologiczne są nadużywane przez działy marketingu, które starają się wykorzystać każdą nadarzającą się okazję, aby promować ekologiczne zaangażowanie swoich firm, ale ma to dobre strony, bo buduje świadomość ekologiczną użytkowników, a także zwraca uwagę innych firm, które, chcąc nie chcąc, muszą się zaangażować w rozwijanie nowych, zielonych technologii, by nie pozostać w tyle za konkurencją. Analizy dotyczące energetycznej efektywności systemów IT koncentrują się najczęściej na centrach przetwarzania danych. Ale ostatnio liczba pomysłów i idei, jak można ograniczyć zużycie energii, szybko rośnie i dotyczą one praktycznie wszystkich segmentów rynku IT, takich jak komputery osobiste lub urządzenia sieciowe. S.155113 centra danych na czele Green IT. W większości centrów danych działających obecnie pracuje tyle starych energożernych urządzeń, że praktycznie każda ich modernizacja może być przykładem na inwestycję proekologiczną, a jednocześnie biznesowo uzasadnioną. W efekcie, jak twierdzą przedstawiciele Gartnera, fala zielonych inwestycji dopiero się zaczyna. Wiele firm, które już zaczęły poważnie traktować ekologię i ograniczać zużycie energii, przekonało się w praktyce, że wiele można osiągnąć, wprowadzając stosunkowo proste i mało kosztowne modyfikacje infrastruktury, a na zwrot tego typu względnie niewielkich inwestycji wcale nie trzeba czekać dziesiątki lat. Według IDIS i koszty związane z energią wykorzystywaną do zasilania i chłodzenia centrów danych od 2000 roku do chwili obecnej wzrosły dwakrotnie, a przy utrzymaniu tego trendu ich wartość osiągnie $40 miliardy w 2012 rok. Jednocześnie okazuje się, że kryzys ekonomiczny wcale nie wpłynął na spowolnienie wzrostu ilości danych. Według badań przeprowadzonych przez IBM i opublikowanych w raporcie Green IT Study, aż 60% średniej wielkości firm przewiduje, że już w tym roku będzie musiało zwiększyć moc przetwarzania i pojemność pamięci masowych w swoich centrach danych. Rośnie też liczba firm, które nie miały dotąd własnych centrów danych, a obecnie zastanawiają się nad ich utworzeniem, widząc w tym możliwość uzyskania oszczędności ze względu na ekonomię skali. Z drugiej strony, przedsiębiorstwa mające już od wielu lat takie centra, choć niezmodernizowane, stają przed trudnym wyborem, czy inwestować w nowy, zgodny z najnowszymi osiągnięciami system, modernizować stare centrum, a może zdecydować się na outsourcing. Pod tym względem nie widać na razie jakiegoś zdecydowanie przeważającego kierunku, uważa Michele Bailey, wiceprezes IDIS Enterprise Platforms and Data Center Trends Group. Do modernizacji skłaniają graniczące z pewnością przewidywania, że ceny energii będą systematycznie tylko rosły, a problemy z dostępnością mocy to kolejny narastający problem. Poza tym nie ulega wątpliwości, że regulacje prawne dotyczące emisji CO2 mogą zaostrzyć problemy związane z ceną i dostępnością energii. S.155114 serwery ze znakiem Energy Star Environmental Protection Agency EPA opublikowała specyfikację definiującą zasady przyznawania znaku Energy Star dla serwerów oraz pierwszą listę komputerów, które z powodzeniem przeszły testy kwalifikacyjne. Uzgodnienie i opracowanie odpowiednich zasad i kryteriów przyznawania Energy Star zajęło ponad rok. Ostatecznie ustalono, że kwalifikowane będą komputery wyposażone w maksymalnie 4 gniazda procesorowe i co najmniej jeden napęd dyskowy. Specyfikacja nie obejmuje na razie serwerów kasetowych, ale mają one zostać włączone do programu Energy Star jeszcze tego lata. EPA skoncentrowała się na standardowych serwerach platformy x86. Choć w specyfikacji nie jest definiowana żadna konkretna architektura procesorów, podstawowe kryteria testowania obejmują pomiar sprawności zasilaczy oraz zużycie mocy w stanie bezczynności. Ponadto, producenci, którzy chcą, aby ich serwery otrzymały logo Energy Star, są zobowiązani do opublikowania standardowego zestawu danych dotyczących konfiguracji i wydajności komputerów. Według EPA, do uzyskania logo Energy Star kwalifikuje się obecnie około 25% serwerów dostępnych na rynku. Nowa specyfikacja jest jest już poddawana krytyce, przede wszystkim dlatego, że uwzględnia jedynie pobór mocy w stanie bezczynności, a nie porównuje stosunku mocy przetwarzania do zużywanej energii. Przedstawiciele EPA odpierają ten zarzut, zapewniając, że jest to dopiero pierwsza wersja standardu, która jednak daje użyteczną, obiektywną podstawę do porównania energetycznej efektywności serwerów, a organizacja przygotowuje już kolejny standard, który ma służyć do pomiaru wielkości użytecznej pracy serwerów w stosunku do poboru mocy. Według obecnych przewidywań ma on zostać opublikowany pod koniec BR. Największe problemy związane z taką specyfikacją nie są techniczne, a dotyczą trudnego procesu uzgodnień z producentami sprzętu. Niektórzy krytycy tego standardu zwracają uwagę, że łatwo można sfałszować jego wyniki, kwalifikując jedną konfigurację serwera, a później w kanałach sprzedaży rozszerzając ją np. o większą pamięć RAM lub dodatkowe dyski, powodujące wzrost zużycia energii, którego EPA by nie zaakceptowała. Przedstawiciele organizacji przyznają, że takie praktyki są możliwe i deklarują, iż zrobią wszystko co mogą, by im zapobiegać. EnergoStar for Servers to najtrudniejsza specyfikacja spośród ponad 50, które organizacji tej udało się już opracować i spopularyzować. S-155115 urządzenia sieciowe i energooszczędność. Ostatnio widać, że producenci sprzętu sieciowego dołączyli do firm promujących hasła Green IT, a obniżone zużycie energii stało się elementem często wymienianym przy prezentacjach nowego sprzętu. Z reguły jednak pojawia się ono na drugim miejscu za wydajnością i gęstością portów i jest wymieniane jako element oszczędności TCO, kosztów eksploatacji i utrzymania sprzętu. Dotyczy to zarówno przełączników przeznaczonych dla małych firm, jak i sprzętu klasy korporacyjnej. To bardzo dobra tendencja, bo urządzenia sieciowe są obecnie podstawowym elementem każdego systemu IT, a oprócz tego często funkcjonują bez przerw i ciągle zużywają energię, niezależnie od rzeczywistej aktywności. Należy jednak zauważyć, że energooszczędność przegrywa w wyścigu z wydajnością oraz rozszerzeniem funkcjonalności przełączników o nowe elementy, takie jak integracja mechanizmów bezpieczeństwa lub bezpośredniego zasilania urządzeń sieciowych standard PoE. Można więc oczekiwać, że producenci sprzętu sieciowego będą promować niskie zużycie energii głównie przez kalkulację TCO lub parametrów typu pobierana moc w stosunku do przepustowości, bo na przykład typowa moc zużywana przez interfejs 10 gigabit Ethernet jest 5-krotnie większa niż w przypadku złącza gigabit Ethernet odpowiednio około 10,2 W. Ale w stosunku do przepustowości, te pierwsze okazują się blisko 2-krotnie bardziej energooszczędne. Z kolei technologia PoE Power over Ethernet z zasady zwiększa pobór mocy przez przełącznik, który musi przekazywać energię do zasilania zewnętrznych urządzeń klienckich. W przypadku urządzeń o wysokiej gęstości portów stwarza to nowe wyzwania techniczne, ponieważ najnowsza wersja standardu PoE Plus blisko 2-krotnie zwiększyła wymagania na moc dostarczaną do urządzeń klienckich. W porównaniu ze standardowymi interfejsami, porty PoE zużywają do 10 razy więcej energii i generują około 5-krotnie więcej ciepła i dlatego istotnie zwiększają wymagania na efektywność systemu chłodzenia, o czym trzeba pamiętać, instalując przełączniki w standardowych szafach. Ostateczny bilans energii z reguły jest jednak korzystny, jeśli uwzględnić moc pobieraną przez wiele indywidualnych zasilaczy, w które muszą być wyposażone urządzenia klienckie niekorzystające z PoE. Można zauważyć, że z ISCO, a więc firma dominująca na rynku urządzeń sieciowych, ma nieco inną politykę niż pozostali producenci i wydaje się, że w mniejszym stopniu koncentruje się na promocji zastosowań energooszczędnych technologii w przełącznikach. Nie znaczy to jednak, że ISCO lekceważy ekologiczne trendy. Firma zaprezentowała ostatnio koncepcję Energowise, plany wprowadzenia w 2010 rok rozwiązań, które wykorzystując infrastrukturę sieciową opartą na jej urządzeniach, pozwolą na ich zdalne, automatyczne wyłączanie i włączanie, wprowadzanie w stanu śpienia, zarządzanie poborem mocy przez inne systemy i sprzęt komputerowy, na przykład PIS i drukarki, a także sterowanie elementami infrastruktury, takimi jak ogrzewanie, oświetlenie, klimatyzacja i tym podobne. Wdrożenie takiego systemu może pozwolić na uzyskanie znacznie większych oszczędności energii niż zmniejszenie zużycia mocy przez pojedyncze urządzenie sieciowe, choć nie jest to oczywiście wykluczająca się alternatywa. S-155116 małe, ale też energooszczędne. Niektóre pomysły na zyskanie rozgłosu w dziedzinie Green IT bywają oryginalne, a inne całkiem praktyczne. Na przykład Fujitsu wprowadziła na rynek, na razie tylko japoński, model netpoków zasilane energią wiatru, choć nie dosłownie, a pośrednio, firma zawarła bowiem umowę dotyczącą zakupu takiej ilości energii elektrycznej pochodzącej z japońskich elektrowni wiatrowych, jaką średnio zużywają sprzedane netpoki w ciągu przewidywanego średniego czasu ich użytkowania. Podstawą tych obliczeń było założenie, że komputery będą pracowały 4 lata, 240 dni w ciągu roku, przez 4,5 godziny dziennie. 4,5 godziny będzie średnio trwało ładowanie akumulatorów, a przez 15 godzin będą wyłączone. Na tej podstawie Fujitsu określiła średnie, roczne zużycie energii na 45,55 kWh i taką ilość energii wiatrowej pomnożonej przez liczbę sprzedanych netpoków zobowiązała się kupować co roku. Inny, tym razem całkiem techniczny pomysł Fujitsu to komputery PIS Esprimo 7935, które praktycznie nie zużywają energii w stanie uśpienia. Modele takie firma zamierza wprowadzić na rynek w połowie tego roku. Standardowy komputer po wyłączeniu systemu, ale bez fizycznego odłączenia od zasilania, zużywa 1-4 w mocy, podtrzymując aktywność układów zapewniających możliwości jego zdalnego obudzenia. Tego typu funkcja jest przydatna w przypadku komputerów PIS i wykorzystywanych w firmach, bo pozwala na wprowadzanie aktualizacji lub wykonywanie czynności serwisowych, bez konieczności indywidualnego uruchamiania systemu. Choć możliwe do uzyskania oszczędności wydają się niewielkie, to w firmach, które mają setki lub tysiące PIS i które są bezczynne przez całą noc i część dnia, ich sumaryczne zużycie energii rośnie do pokaźnego i trudnego do zlekceważenia poziomu. Z technicznego punktu widzenia pomysł Fujitsu jest dość prosty. Firma opracowała układy umożliwiające zaplanowanie przedziałów czasu, w których można zdalnie je obudzić, a poza nimi komputery zostają wprowadzone w stan głębokiego uśpienia, ograniczający zużycie energii praktycznie do zera. Dodatkowo Esprimo 7935 zostały wyposażone w zasilacze o wysokiej, sięgającej 89% sprawności. Natomiast hiszpańska firma Iunica zaprezentowała netpoke Meetigui, który może pracować, wykorzystując zasilanie dostarczane przez fotowoltaiczny panel słoneczny. Komputer jest wyposażony w 8-calowy wyświetlacz, procesor MIPS 400 MHz, 128 MB RAM, dysk SSD o pojemności 64 GB, 3 porty USB oraz interfejs Ethernet i Wi-Fi. Meetigui pracuje pod kontrolą Linuxa, waży 700 gram i kosztuje około $200. Przedstawiciele producenta zapewniają, że netpoke może pracować bez przerwy i konieczności doładowywania akumulatora przynajmniej w Hiszpanii, ale pomyśleli o zainstalowaniu czytelnego wskaźnika jego stanu naładowania.